Teraźniejsza prawda numer 92, styczeń-luty 1938 roku. Żniwo wieku Ewangelii w figurze i poza figurze. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział 31, wersety od 1 do 54. Z angielskiej teraźniejszej prawdy z 1936 roku, strony od 68 do 78. Ciąg dalszy. Wskazówki Eleazara dane w wersecie 24 także znajdują swoje pozafigury w arcykapłańskich wskazówkach Jezusa, danych podczas parouzji. Pozafiguralnymi szatami są zalety i oficjalne władze wiernych. Tak jak nieczystość figuralnych szat wymaga wyprania ich w wodzie, tak też pozafiguralne szaty muszą być wyprane w pozafiguralnej wodzie z ich nieczystości ciała i ducha. Jakakolwiek wada jest przyczepiona do naszych zalet, to ona musi być wyprana wodą słowa, a wszelka nieczystość ciała i ducha, trzymająca się naszych oficjalnych władz, jako kapłanów, bezwzględnie czyśmy, jako tacy, mieli urząd w miejscowym, lub powszechnym kościele, lub nie, musi być wymyta wodą słowa. To figurą pokazuje, że działo się podczas parouzji. Jeżeli to nie było uczynione, to nie możemy wnieść do królestwa. Jeżeli to było uczynione, pozostaliśmy kapłanami, to wniedziemy do królestwa, czyli do obozu. Werset 24. Upranie szat dnia siódmego jest figurą na fakt, że pozafiguralne upranie tyczyło się nas odnośnie naszego stanu poświęcenia, jako odmiennego od naszego stanu usprawiedliwienia. Pozafigura wersetu 24 tak zrozumiana znalazła swoje faktyczne wypełnienie w tych wielu napomnieniach, które nasz arcykapłan, jako taki, zarządził, aby były nam dane przez pisma onego sługi, przez wykłady pielgrzymów, nauki starszych i rozmowy, napomnienia i świadectwa innych braci. Poza figury czwartej Księgi Mojżeszowej faktyczne. Będzie to na dobrym miejscu dać tu ogólną uwagę odnośnie czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 31 wersetów od 1 do 24, to jest o faktyczności ich pozafiguralnego wypełnienia się, gdy są zrozumiane, jako stosujące się do parouzji z punktu operacji wojennej. W drugim paragrafie obecnego artykułu we wrześniowym numerze mówiliśmy, że czwarta Księga Mojżeszowa rozdziału 31 wersetów od 1 do 24 i od 48 do 54 jest typem na czas parouzji pod figurą wojenną. Nasze badanie czwartej Księgi Mojżeszowej rozdziału 31 wersetów od 1 do 24 dowodzi, że dotycząca część tego zdania jest prawdą, ponieważ znaleźliśmy faktyczne pozafigury na każdy szczegół tych 24 wierszy. Przedstawione figury nie są naciągane, wystrugane, torturowane, lecz bardzo naturalnie zgadzają się ze znanymi naukami biblijnymi, danymi w innym miejscu i podają myśli, które ich figury nasuwają. Można także zauważyć, że wszystkie główne kierunki i czynności parouzji, jak one wchodzą we figury wojny, są jasno przedstawione, mianowicie, dotyczący zarys czasowy, werset drugi, powód na pozafiguralną wojnę, wersety drugi i trzeci, pozafiguralne przygotowanie, liczby i wyprawa żołnierzy z ich komendantem, wersety od 4 do 6, pozafiguralne walczenie, wersety 7 i 8, pozafiguralne łupy i spustoszenia tej wojny, wersety 9 i 10, powrót pozafiguralnych zwycięzców z ich pojmanymi, wersety 11 i 12, pozafiguralny wykonawca, mówcze narzędzie, Wódz i arcykapłan, i główni bracia spotykając się z wracającym się wojskiem i ich pojmanymi, werset 13. Niezadowolenie naszego Pana z pielgrzymów i posiłkowych pielgrzymów z powodu ich przywabienia niegodnych, wersety od 14 do 16. Jego wymaganie, ażeby niegodni byli odcięci z pomiędzy ludu ubożego przez kontrowersje paruzyjne, werset 17, a zachowanie godnych pośród nich, werset 18, jego napomnienie do oczyszczenia się z wad, połączonych z ich usprawiedliwieniem i poświęceniem, uważanych z pewnych punktów, wersety 19 i 20, jego wskazanie tych dwóch sposobów, przez które oczyszczenie się wykonuje i przyczyny na różnice pomiędzy nimi, wersety od 20 do 23, i rzeczy, które potrzebują oczyszczenia w stanie poświęcenia, werset 24. Każdy obeznany z parouzją, według zapatrywania z punktu wojennego, poznaje, że w powyżej nadmienionych szczegółach jest zupełna harmonia pomiędzy figurą, a głównymi wypadkami parouzyjnymi z punktu zapatrywania wojennego, jako poza figury. Fakty dowodzą właściwość poza figury przedstawionej, i więcej faktów potwierdzające to samo okaże się, gdy poza figury wersety od 48 do 54 będą przedstawione. Przeto możemy z ufnością powiedzieć, że właściwe poza figury odnośnych wierszy były podane. Jak już było powiedziane w owym paragrafie w poprzedniej części tego artykułu, wersety od 25 do 47 podają nam główne epifaniczne wypadki zobrazowane w podziale zdobyczy, jako przedstawiający podział ludu Bożego na maluczkie stadko i wielkie grono. Teraz przystąpimy do badania wersetów od 25 do 47. Jako źródło prawdy i jako ten, który polecił wykonanie planu Bożego i szafarstwo prawdy Jezusowi, jako swemu wykonawcy, mówczemu narzędziu i wodzowi pozafiguralnego Izraela, Bóg jest zobrazowany przez swoją czynność w wersecie 25. Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc, jego rozkazanie Mojżeszowi, a przez niego Eleazarowi i przedniejszym z ojców ludu, aby policzyli zdobycze, zebrali sumę ich, tak z ludzi jak i z bydła, reprezentuje rozkazanie Boże Jezusowi, jako wykonawcy Bożemu, mówczemu narzędziu i wodzowi pozafiguralnego Izraela, a przez niego, jako takiego, pozafiguralnemu Eleazarowi i przedniejszym ojcom zgromadzenia, aby określili pozafiguralną zdobycz. Gdy kiedykolwiek w biblijnych typach i symbolach liczenie osób lub rzeczy jest wymagane lub uczynione, to znaczy, że ich pozafigury mają być określone lub są określone. To jest jasne z psalmu 48 wersetu 13. Otoczcie Syon, policzcie wieże jego. Syonem, rozumie się, jest Kościół. Polecenie, aby go otoczyć, jeżeli mówione do nowych stworzeń, to znaczy umysłowe, a nie fizyczne otoczenie. To przeto znaczy rozmyślać o nim. Jego mury są jego wieżami, którymi są prawda i zarządzenia prawdy. Jego wieżami są jego główne nauki, na przykład te 10 głównych biblijnych doktryn. Policzyć jego wieże, znaczy określić jego główne doktryny. A więc policzyć w symbolach biblijnych, znaczy określić, wytłumaczyć, pokazać czym dotyczące rzeczy są, według wyrozumienia tego, który je tłumaczy. Określenie korzyści żniwa. Przeto zlecenie wersetu 26 pozafiguralnie znaczy, że określenie zdobyczy, wziętych w czasie żęcia, ma być dane. Te zdobycz stanowiły pozafiguralne panny, z ludzi, czyli poświęcone nowe stworzenia, i rzeczy, mające łączność z ich i innych usprawiedliwionym człowieczeństwem, z bydła. Więc zlecenie było dane od Pana, ażeby je określić. Mojżeszowe liczenie zdobyczy reprezentuje naszego Pana, jako wykonawcę Bożego, mówcze narzędzie i wodza pozafiguralnego Izraela, dającego określenie pozafiguralnej zdobyczy, to jest, pozafiguralnych panien i rzeczy, tyczących się ich usprawiedliwienia i innych. Eleazarowe liczenie zdobyczy reprezentuje nie tylko Jezusa, lecz Jezusa, jako głowę, i Kościoła, jako ciało, to jest arcykapłana świata, dającego określenie pozafiguralnej zdobyczy, to jest nowych stworzeń i rzeczy mających łączność z ich usprawiedliwieniem i innych, ponieważ w sprawach dotyczących czynności względem wielkiego grona w jego odłączeniu się od maluczkiego statka, arcykapłan świata, a nie tylko arcykapłan Kościoła, funkcjonuje według figury dnia pojednania. O ile się tyczy cierpień wielkiego grona, to one są za dobrowolne grzechy świata, a o ile się tyczy cierpień Kościoła z Jezusem, to one są za adamowy grzech świata. Jest to z powodu dwojakiej natury grzechów świata, że w pozafigurze arcykapłan świata, a nie tylko arcykapłan Kościoła, funkcjonuje względem wielkiego grona, jako kozła Azazela. Liczenie zdobyczy przedniejszych ojców ludu reprezentuje wodzów utracjuszy koron, w czasie epifanii między ludem w prawdzie, dających określenie pozafiguralnych panien i rzeczy dotyczących się ich usprawiedliwienia i innych. Ten fakt dalej potwierdza fakt, że Eleazar tutaj reprezentuje arcykapłana świata, ponieważ inaczej, to maluczkie statko nie miałoby udziału w tym określaniu, a natomiast wodzowie wielkiego grona mieliby. Jezus, jako wykonawca, mówcze narzędzie i wódz, dał to określenie stosownymi dziełami, najpierw od 20 września 1914 roku do 30 października 1916 roku przez onego sługę, a od tego czasu przez posłańca epifanicznego. Zgodnie z tym, nasz pastor, podczas tych przeszło 2 lat, miał dużo do mówienia i wykonania względem maluczkiego statka i wielkiego grona w ich wspólnych czynnościach i względem ich przewidzianego rozdzielenia się. I od tego czasu posłaniec epifaniczny był czynny w nauczaniu i działaniu pod tymi samymi względami. Jezus i Kościół, jako arcykapłan Kościoła, dał to określenie tak dalece, jak ono dotyczy ich pracy przyprowadzenia braci z wielkiego grona do powiększającej się jedności z Panem, po pierwsze, około linii działania z kozłem Azazela, co jest początkiem przyprowadzenia jego członków w taką jedność, i, po drugie, około linii działania z pozafiguralnymi lewitami w ich oczyszczaniu się i poświęceniu, która to praca ma być przeważnie w przyszłości. Tak jak widzieliśmy, że w obrazie na wiek Ewangelii przedniejszymi z ludu byli wodzowie z utracjuszy koron wieku Ewangelii, tak podczas miniaturowych wieków Ewangelii w Epifanii ich wodzowie z utracjuszy koron są pozafiguralnymi przedniejszymi z ludu. Ci też dają określenie tego, co oni myślą jest pozafiguralną zdobyczą, to jest, nowych stworzeń i rzeczy dotyczących ich usprawiedliwienia i innych. Lecz ich określenie, tak jak określenie wodzów z utracjuszy koron w wieku Ewangelii, jest mniej więcej nieakuratne, szczególnie co się tyczy ich twierdzeń, że ci, których oni prowadzą są maluczkim statkiem. Ich określenie w swoim czasie będzie poprawione. Fakty, któreśmy spostrzegli od 1914 roku dowodzą, że rzeczy przedstawione powyżej, jako pozafigury liczenia zdobyczy z wojny Izraela z Madianitami, wypełniały się, co potwierdza nasze wyrozumienie, jako prawdziwe. W wersetach od 27 do 47 mamy określoną specjalną pracę epifaniczną rozdzielania maluczkiego statka od wielkiego grona. To jest przedstawione w rozdzieleniu zdobyczy na dwie części, czyli połowy, dając jedną część żołnierzom, a drugą część zgromadzeniu, werset 27. Po pierwsze, ta separacja nie tylko jest pokazana przez fakt, że wszystkie panny, które były figurą na nowe stworzenia, były podzielone na dwie grupy, które wiemy, iż pozafiguralnie są maluczkim statkiem, lecz także przez kilka innych faktów. Po drugie, jedna część była dana walczącym, którzy reprezentują maluczkie statko. Po trzecie, ażeby pokazać, że te panny reprezentują maluczkie statko, przedstawicielki z nich, jedna z 500, były dane Eleazarowi, jako ofiara podnoszenia, werset 29, pokazując, że w pozafigurze one reprezentują całe maluczkie statko jako ofiara podnoszenia, ponieważ te panny w figurze są jako przedstawicielki całej połowy dziewic. Po czwarte, potem, co się tyczy drugiej połowy dziewic, to one były dane zgromadzeniu i to pokazuje, że one reprezentują wielkie grono, które służy niebogu i ołtarzowi, jak to czyni maluczkie statko. Ezechiela rozdział 44 wersety 15 i 16, lecz ludowi, Ezechiela rozdział 44 wersety od 10 do 14. Po piąte, znowu, ta jedna z 50, która była dana z części ludu Lewitom, werset 30, pokazuje, że ponieważ takowe były przedstawicielkami całej połowy, danej zgromadzeniu, więc ta cała połowa reprezentuje wielkie grono. Po szóste, potem, fakt, że taka sama stosowna proporcja, jaka była dana ołtarzowi z części wojujących, i jaka była dana lewitom z części zgromadzenia, była dana kapłanom z dziesięcin lewitów, czwarta Mojżeszowa rozdział 18 wersety od 26 do 28. Ponieważ z dziesięcin ludu ofiarowanych lewitom jedna dziesiąta część była dana kapłanom, tym sposobem dając lewitom 10 razy tyle, co dano kapłanom, tak jak jedna z 50 jest 10 razy tyle, co jedna z 500. Tak jak w wersecie 29 Eleazar jest figurą na Chrystusa, głowę i ciało, tak w czwartej Mojżeszowej rozdziału 18 wersetu 28 Aaron przedstawia Chrystusa, głowę i ciało. Po siódme, ponadto symboliczne znaczenia tych liczb obydwóch połów zdobyczy dowodzą te same linie myśli. Ten punkt określimy szczegółowo troszeczkę później w naszej dyskusji, w następnym numerze. Chcemy zaznaczyć jednak, że te równe połowy, na które zdobycz była podzielona, nie reprezentują równej liczby w tych dwóch pozafiguralnych grupach, tak jak równa liczba mądrych i głupich panien. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 12 nie przedstawia, że w pozafigurze będzie tyle mądrych panien, co i głupich. Ponieważ połowa dziewic reprezentuje maluczkie statko, jako nowe stworzenia, a druga połowa wielkie grono, jako nowe stworzenia, co przedstawia bydło i owce? Odpowiadamy, owce reprezentują człowieczeństwo tych nowych stworzeń z punktu tymczasowego usprawiedliwienia, a bydło reprezentuje człowieczeństwo tych nowych stworzeń z punktu ożywionego usprawiedliwienia. Co tedy osły reprezentują? Takie prawdziwe nauki i książki, zawierające prawdziwe nauki, jakie maluczkie statko pozyskało, jako zdobycz od pozafiguralnych Madianitów. Że osły reprezentują prawdziwe nauki i książki, zawierające takie nauki, jest widoczne z pozafigury wjazdu naszego Pana do Jeruzalemu na oślicy i jej oślątku i z tego, że królowie izraelscy jeździli raczej na osłach niż na koniach. które, gdy przeciwstawione z osłami, reprezentują fałszywe nauki, lecz gdy nie ma takiego kontrastu, to one reprezentują nauki, bez względu na to, czy prawdziwe, czy fałszywe. Fakty poza figury wykażą to, nie wszystko w wyznaniach jest fałszywe. Oprócz 12 szafarskich doktryn, które zdobyliśmy w parozji od pozafiguralnych madianitów, zdobyliśmy także inne prawdziwe nauki z ich wyznań, poplamione jednak błędami towarzyszącymi im, na przykład, pewne przymioty istoty boskiej i charakteru i pewne etyczne, napominające i prorocze nauki. Te po części są zobrazowane w osłach, które Izrael zabrał madianitom. Dalej, mamy rozmaite książki, które zawierają mniej lub więcej prawd, zakrytych rozumie się, któreśmy zdobyli od pozafiguralnych madianitów podczas parozji, mianowicie, po pierwsze, rozmaite recenzje, tłumaczenia i nakłady greckiej i hebrajskiej Biblii, oraz greckie i hebrajskie słowniki, konkordancje i podręczniki do gramatyki, po drugie, komentarze biblijne, wstępy, harmonie, skorowidze, po trzecie, historie biblijne i kościelne, biografie, geografie, starożytności, po czwarte, doktrynalne, etyczne i apologetyczne dzieła, encyklopedie i słowniki, dające pomoc mniej więcej około tych czterech linii powyżej wymienionych. Te wszystkie, wśród wielu błędów, zawierają symboliczne kawały szczerego złota i srebra. Tak maluczkie statko, jak i wielkie grono ma takowe zdobycze podczas swego rozdzielenia jedno od drugiego. Z tego widzimy, że to, co było powyżej przedstawione, jako pozafiguralna zdobycz z ludzi i bydła, było aktualnie zabrane podczas parozji i teraz w Epifanii i bywa dzielone według słowa i faktów. Określenie liczbowe. Powyżej wspomnieliśmy fakt, że symboliczne znaczenie pewnych liczb biblijnych, mających łączność z cyframi napotykanymi w obydwóch podziałach zdobyczy dowodzi, że liczby dane wojującym i oddane Eleazarowi na ofiarę podnoszenia i liczby dane zgromadzeniu i przez nie dane Lewitom, wykazuje, że pogląd na pozafiguralny podział, tak jak żeśmy go wytłumaczyli, jest właściwy. Wszyscy jesteśmy obznajomieni z faktem, że liczba 7 i jej wielokrotności oznaczają rzeczy boskie, a przeto między innymi rzeczami Boga. Jesteśmy także obznajomieni z faktem, że liczba 12 i jej wielokrotności oznaczają maluczkie statko i rzeczy, tyczące się go, co było wykazane w poprzedniej części obecnego artykułu. Jesteśmy też zaznajomieni z faktem, że liczba 10 i jej wielokrotności oznaczają natury niższe od boskiej, przeto między innymi, wielkie grono. Zatem te 10 tysięcy, Psalm 91 werset 7 i 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 30 są wielkim gronem. Że symbolicznymi znaczeniami tych liczb obliczamy liczby dane w łączności z podwójnym podziałem zdobyczy wspomnianej w wersetach od 32 do 46. Będziemy dzielili przez 7, 12 i 10 sumy rozmaitej zdobyczy. Tam było zabranych 675 tysięcy owiec, werset 32, 72 tysiące wołów, werset 33, 61 tysięcy osłów, werset 34, 32 tysiące dziewic, werset 35, czyli razem 840 tysięcy, suma zdobyczy. 840 tysięcy podzielone przez 7 daje 120 tysięcy, 120 tysięcy podzielone przez 12 daje 10 tysięcy, 10 tysięcy podzielone przez 10 daje 1000, 1000 podzielone przez 10 daje 100, 100 podzielone przez 10 daje 10, 10 podzielone przez 10 daje 1. Co symbolizm tych dzielników uczy? Uczy to, że Bóg, liczba 7, w oddzielaniu maluczkiego statka, liczba 12, od wielkiego grona, liczba 10, podzielił to ostatnie na 3, liczby, 10, 10 i 10, powszechne oddziały, równające się trzem grupom lewickim, gersonitom, 10, merarytom, 10, i katytom, 10. Nie pozostawiając żadnego z jednego oddziału w drugim, liczba 1, nie będąc liczbą żadnego. To zgadza się z myślami tyczącymi się obu klas wybranych. Połowa zwierząt i ludzi była dana wojującym. Połowa z 840 tysięcy to 420 tysięcy, którą podzielimy przez 7, 12 i 10. Dzieląc przez 7 najpierw, potem przez 12 zanim dzielimy przez 10, gdyż ta seria cyfr oznacza tą część, która jest figurą na maluczkie statko. 420 tysięcy podzielone przez 7 daje 60 tysięcy, 60 tysięcy podzielone przez 12 daje 5 tysięcy, 5 tysięcy podzielone przez 10 daje 500, 500 podzielone przez 10 daje 50, 50 podzielone przez 10 daje 5. Co uczy symbolizm tych dzielników? Uczy to, że Bóg, liczba 7, w oddzielaniu maluczkiego statka, liczba 12, od wielkiego grona w jego trzech grupach, liczby 10, 10 i 10, nie pozostawił ani jednego, liczba 5 nie równa się liczbie 10, ani nie jest jej wielokrotnością, członka wielkiego grona w maluczkim statku. To pasuje stanowi, jaki się tyczy maluczkiego statka. Ta druga połowa zdobyczy, co była dana zgromadzeniu, także wynosi 420 tysięcy jednostek zbydła i ludzi. Ponieważ to się tyczy wielkiego grona, dlatego będziemy dzielili przez nasze trzy dotyczące liczby według porządku, 7, 10, 12. 420 tysięcy podzielone przez 7 daje 60 tysięcy, 60 tysięcy podzielone przez 10 daje 6 tysięcy, 6 tysięcy podzielone przez 10 daje 600, 600 podzielone przez 10 daje 60, 60 podzielone przez 12 daje 5. Czego uczy symbolizm tych dzielników? Uczy tego, Bóg, liczba 7, w rozłączaniu tych trzech, liczby 10, 10 i 10, grup wielkiego grona od maluczkiego statka, liczba 12, nie pozostawił między nimi żadnego członka maluczkiego statka, liczba 5 nie równa się liczbie 12, ani nie jest jej wielokrotnością. To pasuje sprawie, jaka się tyczy wielkiego grona. Według wersetów od 37 do 40, część, jaka dostała się Panu z tych zwierząt i istot, reprezentujących sprawy maluczkiego statka, wynosiła 675 owiec, werset 37, 72 woły, werset 38, 61 osłów, werset 59, 32 dziewice, werset 40. Suma 840. Tę sumę podzielimy przez 7 i 12 i 10, według porządku danego, ponieważ one się tyczą spraw maluczkiego statka. 840 podzielone przez 7 daje 120, 120 podzielone przez 12 daje 10, 10 podzielone przez 10 daje 1. Co znaczy symbolizm tych dzielników? Znaczy to, że Bóg, liczba 7, w rozłączaniu maluczkiego statka, liczba 12, od wielkiego grona, liczba 10, nie pozostawił żadnego członka wielkiego grona, liczba 1 nie jest liczbą 10, ani wielokrotnością tegoż, w nim. To pasuje faktom odnośnie maluczkiego statka. Lewici, dostając 10 razy więcej z każdego gatunku zwierząt i z ludzi niż kapłani, wersety 28 i 30, dostali 6750 owiec, 720 wołów, 610 osłów, 320 dziewic, 8400 suma. Tę sumę odnoszącą się do wielkiego grona podzielimy przez 7, 10 i 12, według porządku podanego, tym sposobem. 8400 podzielone przez 7 daje 1200, 1200 podzielone przez 10 daje 120, 120 podzielone przez 10 daje 12, 12 podzielone przez 12 daje 1. Co znaczy symbolizm tych dzielników? Że Bóg, liczba 7, w rozłączaniu wielkiego grona, liczba 10, od maluczkiego statka, liczba 12, wstawił wielkie grono, liczba 10, w takie położenie, że nie pozostało w nim żadnego członka maluczkiego statka, liczba 1 nie jest liczbą 10, ani jej wielokrotnością. To pasuje faktom odnośnie wielkiego grona tak, jak my je znamy. Ponieważ 420 tysięcy pojedynczych części było dane wojującym, a 840 z tego było dane kapłaństwu, przeto wojującym zostało 419 160, 420 tysięcy odjąć 840 równa się 419 160. Ta ostatnia liczba ma pewne znaczenie, co można zauważyć z podzielenia jej przez 7, 12 i 10, według porządku danego, gdyż ona tyczy się spraw maluczkiego statka. W ten sposób. 419 160 podzielone przez 7 daje 59 880, 59 880 podzielone przez 12 daje 4990, 4990 podzielone przez 10 daje 499. Co znaczy symbolizm tych dzielników? Znaczy to, że Bóg, liczba 7, w odłączaniu maluczkiego statka, liczba 12, od wielkiego grona, liczba 10, nie pozostawił w poprzednim żadnego członka wielkiego grona, liczba 499 nie równa się liczbie 10, ani też nie jest jej wielokrotnością. To zgadza się z faktami tyczącymi się maluczkiego statka. Ponieważ 420 tysięcy było dane zgromadzeniu, z których zgromadzenie dało lewitom 8400, to pozostawiło w rękach zgromadzenia 411 600 stworzeń, 420 tysięcy minus 8400 równa się 411 600. Ta ostatnia liczba także ma znaczenie, co można widzieć z podzielenia jej przez 7, 10 i 12, według porządku danego, ponieważ ona tyczy się spraw wielkiego grona. W ten sposób. 411 600 podzielone przez 7 daje 58 850, 8800 podzielone przez 10 daje 5880, 5880 podzielone przez 10 daje 588, 588 podzielone przez 12 daje 49. Co oznacza symbolizm tych dzielników? Oznacza to, że Bóg, liczba 7, w odłączaniu wielkiego grona, liczba 10, Od maluczkiego statka pozostawił wielkie grono w takim stanie, że nie pozostał ani jeden członek maluczkiego statka. Liczba 49 nie równa się liczbie 12, ani też nie jest jej wielokrotnością w nim. Ponieważ liczba 49, ostatni iloraz tegoż rachunku, jest kwadratem 7, 7 razy 7 równa się 49. Przeto nasuwa nam myśl, że Bóg, liczba 7, przez tą pracę objawił siebie jako nieskończenie doskonałym. 7 razy 7 równa się 49. Zauważyć można, że powyżej wypracowaliśmy 7 różnych rachunków, w których pozafiguralne liczbowanie było symbolizowane. Jeden z tych 7 tyczył się obu klas, 3 tyczyły się jednej, a 3 tyczyły się drugiej klasy. Ta siedmiorakość jest także symboliczna, oznajmiając, że Bóg był sprawcą w tym wszystkim. Rozwiązanie faktów. To nasuwa pytanie, czy te symboliczne znaczenia dzielników tych rozmaitych liczb mogłyby być przypadkowymi? Samo wstawienie tego pytania nasuwa niemożliwość, ażeby to było przypadkowym wyjaśnieniem takiego zjawiska, ponieważ z punktu możliwości sprawa przeciwko przypadkowi jest jakoby jeden przeciwko niepojętej liczbie, gdyż w tej sprawie mieści się wiele możliwości, co następujące pokaże. Gdybyśmy mieli ograniczyć możliwość co do 7 jako równającej się możliwości którejkolwiek z cyfr pomiędzy 1 a 7, chociaż bylibyśmy usprawiedliwieni położyć tę możliwość pomiędzy cyfrą 1 i jakąkolwiek liczbę wiele wyższą niż 7, ile dotycząca dzielna wynosi, gdyż byłoby tak możliwym, aby którakolwiek taka liczba była użyta jako dzielnik jak 7. To samo tyczyłoby się liczby 12 i 10, każda wzięta osobno, najpierw poprzednia, jako pierwszy dzielnik, potem ostatnia, będąc pierwszym dzielnikiem. Potem te rezultaty musiałyby być połączone jeden z drugim. Następnie ten złożony rezultat musiałby być złożony razem ze złożonym rezultatem drugiego rachunku możliwości. Potem ten rezultat musiałby być połączony ze złożoną możliwością trzeciego rachunku, i tak dalej, aż przeszedłby przez wszystkie 7. Ostatnia liczba byłaby jako 1 w porównaniu do niepojętej wielkiej liczby, co rozumie się zmniejszyłoby teorię, iż to było przypadkowym, do proporcji największej niedorzeczności. Przeto ta rzecz nie da się wytłumaczyć teorią przypadku. Jakim sposobem przeto stało się to, iż te liczby uczą takowego znaczenia? Odpowiadamy, Bóg jest największym z matematyków, i On, widząc jakie myśli On życzył sobie symbolizować przez te 7 dotyczących rachunków, rozporządził sprawy tak, ażeby było tylko tyle jednostek w każdej liczbie zdobyczy w każdym z 7 rachunków. Wyliczenie takiego złożonego rachunku byłoby ponad zdolność umysłu, brakującemu wszechwiedzy. Przeto sprawa, którą tu badamy, dowodzi, iż Bóg jest wszechwiedzący, i że ta cała powieść jest natchniona od Boga, jak również, że cała Biblia jest natchniona, której ta powieść jest częścią. Zapewnie Bóg użył aniołów, ażeby akuratnie liczba tych czworakich zdobyczy została zabrana. Widzieliśmy odnośnie faktu, że każdy żołnierz madiański był zabity, werset 7, i zobaczymy odnośnie faktu, że żaden z izraelskich żołnierzy nie był zabity, werset 49, że aniołowie musieli wtrącić się przeciwko Madianitom, a po stronie Izraelitów. Podobnież w staraniu się o akuratną liczbę z każdej z czworakich zdobyczy, oni musieli za rozkazaniem Bożym dać baczenie, ażeby właściwa liczba czworakiej zdobyczy była reprezentowana w zdobyczy. Innymi słowy, ta walka wynikła z przyczyny cudu, a całkowita liczba czworakiej zdobyczy i suma każdej z nich osobno była wynikiem cudu. Trzecia rzecz wchodzi w tę sprawę, jedynie nauki epifaniczne, ze wszystkich nauk popieranych wśród rozmaitych grup ludu Bożego, twierdzą, że praca epifaniczna jest taka, która ma do czynienia, między innymi rzeczami, z rozdzieleniem pomiędzy maluczkim statkiem, a wielkim gronem, a tu jest figura, której fakty dowodzą, iż dzieli żniwo na dwa okresy, zaliczając zbieranie do parouzji, a podział do epifanii, co dowodzi, że ruch epifanii jest ruchem kapłańskim obecnie. Właściwie możemy powiedzieć, ach święci pańscy! Niezłomny grunt macie dla wiary waszej w danym Bożym Słowie. Dokończenie nastąpi. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1938 roku, na stronach od 11 do 16.